Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Blood Magic, The Anthropology of Menstruation to Zbiór Esejów Antropologicznych pod redakcją Tomasa Buckleya i Almy Gottlieb. Opublikowany przez University of California Press w 1988 roku. Książka bada, jak menstruacja otrzymuje społeczne, religijne i symboliczne znaczenia w różnych środowiskach. Od społeczności Borneo i afrykańskich rolników po walijskie gospodynie domowe oraz pracownice społeczeństwa postindustrialnego w Stanach Zjednoczonych, jej zasadniczym celem nie jest stworzenie kolejnej listy zakazów związanych z miesiączką. Autorzy podważają raczej wygodne przekonanie, że istnieje jeden, powszechny tabu menstruacyjne, które wszędzie działa tak samo i zawsze dowodzi podporządkowania kobiet. 9 tekstów terenowych pokazuje, że podobne praktyki, takie jak separacja, ograniczenia kontaktu czy rytuały, mogą mieć odmienne sensy zależnie od lokalnych relacji płci, religii, pracy i organizacji życia. To ważna książka z zakresu antropologii kulturowej, studiów nad płcią, religią oraz porównawczych badań nad zdrowiem.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, krytyka mitu uniwersalnego tabu menstruacyjnego, najważniejsza teza tomu dotyczy sposobu, w jaki przez długi czas opisywano menstruację w antropologii.
W wielu wcześniejszych interpretacjach fakt, że wokół miesiączki pojawiają się zakazy, normy lub formy odosobnienia, automatycznie uznawano za dowód lęku przed kobiecym ciałem i społecznej niższości kobiet. Blood Magic sprzeciwia się temu skrótowi myślowemu. Autorzy nie zaprzeczają, że ograniczenia mogą występować ani że bywają dotkliwe. Podkreślają natomiast, że ich znaczenia nie wolno odczytywać bez analizy konkretnego społeczeństwa.
Ta sama zewnętrzna praktyka może być interpretowana jako zanieczyszczenie, ochrona, czas odpoczynku, element rytuału, znak szczególnej mocy albo sposób organizowania relacji społecznych. Kategoria tabu staje się więc punktem wyjścia do pytań, a nie gotową odpowiedzią.
Takie podejście ma również znaczenie dla polskiego odbiorcy, ponieważ współczesne debaty o menstruacji często szybko przechodzą od pojedynczego zwyczaju do ogólnych ocen całej kultury.
Tom uczy ostrożności, trzeba oddzielić opis praktyki od interpretacji jej skutków, a także zapytać osoby, których ona dotyczy, o ich własne rozumienie sytuacji. Po drugie, menstruacja jako język symboli, a nie wyłącznie proces biologiczny? Książka traktuje menstruację jako zdarzenie biologiczne,
które niemal zawsze zostaje włączone w porządek znaczeń społecznych.
Kru menstruacyjna może być odnoszona do idei czystości i nieczystości, płodności, zagrożenia, granic ciała, relacji z istotami nadprzyrodzonymi lub rytmu życia zbiorowego.
Właśnie dlatego autorzy lokują temat na styku antropologii religii, symboliki i studiów nad płcią.
Nie chodzi o twierdzenie, że każda kultura przypisuje menstruacji magiczne właściwości w tym samym sensie. Tytuł Blood Magic zwraca raczej uwagę na to, że zachodni obserwatorzy zbyt łatwo używali języka magii i tabu, nie sprawdzając, co dane działania znaczą lokalnie.
Analiza symboli wymaga więc badania szerszego kontekstu, kto ustanawia reguły, komu one służą, jakie role mają kobiety i mężczyźni, jak organizuje się praca, pokrewieństwo oraz praktyki religijne. Dla czytelnika istotna jest lekcja metodologiczna.
Nie należy redukować społecznych znaczeń menstruacji ani do fizjologii, ani do prostego modelu opresji. Znaczenia cielesności powstają w relacjach między doświadczeniem jednostki, normami grupy i sposobami interpretowania świata.
Po trzecie, porównanie Borneo, Afryki, Walii i USA bez prostych hierarchii kulturowych. Wartość tomu wynika w dużej mierze z jego szerokiego horyzontu porównawczego.
Esedzie odnoszą się do społeczności bardzo od siebie różnych, między innymi mieszkańców długich domów na Borneo, afrykańskich rolników,
walijskich gospodyń domowych i pracownic w postindustrialnych Stanach Zjednoczonych. Taki dobór nie służy tworzeniu egzotycznego katalogu obyczajów.
Ma pokazać, że menstruacja nie jest problemem ograniczonym do społeczeństw określanych dawniej jako tradycyjne.
Również nowoczesne środowiska pracy, gospodarstwa domowe i systemy zdrowotne wytwarzają własne normy milczenia, prywatności, wydajności oraz kontroli nad ciałem. Porównanie podważa ponadto prostą opozycję między zacofaną kulturą rytualną a wyzwolonym Zachodem.
W każdej sytuacji należy pytać, jakie konsekwencje mają normy dla codziennego życia kobiet, ale też, czy uczestnicy nadają im znaczenia zgodne z interpretacją zewnętrznego badacza.
To szczególnie użyteczne dla polskich dyskusji o edukacji menstruacyjnej i dostępie do środków higienicznych. Rozwiązania nie powinny opierać się na stereotypach o innych społeczeństwach, ani na przekonaniu, że nowoczesność sama usuwa wstyd.
Kultura i instytucje nadal formują doświadczenie biologiczne. Po czwarte, kobiece podporządkowanie nie może być wyprowadzane z jednego obyczaju.
Blood Magic kwestionuje rozpowszechnione założenie, że obecność norm menstruacyjnych sama w sobie wystarcza, by rozpoznać uniwersalne podporządkowanie kobiet.
Jest to rozróżnienie ważne, lecz wymagające precyzji. Autorzy nie oferują uspokajającej tezy, że wszystkie praktyki są neutralne albo korzystne. Zamiast tego wskazują, że ocena pozycji kobiet musi obejmować całość życia społecznego, dostęp do zasobów i pracy, władzę w rodzinie, znaczenie rytuałów, relacje pokrewieństwa,
możliwości decydowania o sobie i faktyczny zakres głosu w zbiorowości.
Ograniczenie dotyczące menstruacji może współistnieć z wysokim statusem kobiet w innych obszarach, podobnie jak brak wyraźnego rytuału nie gwarantuje równości.
Ta perspektywa chroni przed dwoma błędami. Pierwszy polega na romantyzowaniu zwyczajów tylko dlatego, że są lokalne lub tradycyjne. Drugi na traktowaniu każdej różnicy kulturowej jako bezpośredniego, identycznego wszędzie mechanizmu opresji. Tom proponuje analizę relacyjną, należy badać, kto definiuje normy, kto może je negocjować i jakie realne skutki ponoszą osoby objęte zasadami. Dzięki temu zagadnienie menstruacji staje się częścią poważniejszej analizy polityki płci, a nie symbolem używanym zamiast niej.
Na koniec, samokrytyka etnografii i znaczenie perspektywy badanych osób, jednym z najbardziej trwałych wkładów książki jest krytyka samej praktyki antropologicznej.
Redaktorzy zauważają, że etnografowie mogą przybywać do badanych społeczności z własnymi, często niewidocznymi przekonaniami o menstruacji.
Jeśli uznają ją z góry za wstydliwą, nieczystą lub przede wszystkim opresyjną, łatwo tak zinterpretują wypowiedzi i obserwacje.
Wówczas opis mówi częściowo o kulturze badacza, a nie tylko o kulturze badanej grupy.
Autorzy tomu apelują o dokładniejsze badanie lokalnych kategorii i o nieprzypisywanie ludziom znaczeń, których sami nie wyrażają.
Nie oznacza to bezkrytycznego przyjmowania każdej deklaracji uczestników życia społecznego. Chodzi o metodę, która łączy słuchanie ich perspektyw z analizą instytucji, relacji władzy i materialnych warunków życia. To podejście pozostaje aktualne także poza antropologią.
W polskich rozmowach o miesiączce język medyczny, religijny, szkolny i rodzinny często nadaje doświadczeniu różne sensy.
Rzetelne badanie powinno sprawdzać, jak te języki działają w praktyce i czyje głosy pozostają niewysłuchane.
Blood Magic przypomina, że wrażliwa analiza nie polega na narzuceniu jednego wyzwalającego słownika, lecz na sprawdzaniu własnych założeń.
Podsumowując,
Blood Magic – The Anthropology of Menstruation będzie szczególnie wartościowa dla studentów i badaczy antropologii, socjologii, studiów nad płcią,
religioznawstwa oraz historii i kultury zdrowia. Skorzystają z niej również osoby zajmujące się edukacją menstruacyjną, komunikacją zdrowotną i polityką społeczną.
Nie jest to poradnik medyczny ani książka oferująca prosty program zmian. Jej praktyczna korzyść jest przede wszystkim interpretacyjna, uczy rozpoznawać.
Kiedy hasła o tabu lub tradycji upraszczają rzeczywistość i jak zadawać lepsze pytania o doświadczenie, władzę oraz lokalny kontekst.
Na tle wielu publikacji o menstruacji Tom wyróżnia się zdecydowanym odejściem od jednolitego, uniwersalnego wyjaśnienia. Zamiast przedstawiać rozmaite obyczaje jako warianty tej samej opresji, zestawia badania terenowe i pokazuje różnorodność ich funkcji oraz interpretacji.
Równie istotna jest jego samokrytyczna postawa wobec antropologii.
Książka nie tylko analizuje przekonania badanych społeczności, lecz także pyta, jakie uprzedzenia do analizy wnoszą sami badacze.
Ponieważ tom ukazał się w 1988 roku, czytelnik powinien umieścić jego język i część akademickich debat w realiach epoki.
Jego główna lekcja pozostaje jednak żywa. Menstruacja nie jest wyłącznie prywatną fizjologią ani automatycznym znakiem jednej formy nierówności. Jest punktem, w którym spotykają się ciało, symbolika, instytucje i relacje płci. To czyni Blood Magic wymagającą, ale nadal użyteczną pozycją porównawczą. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Thomas Buckley, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.